Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Hashtag Koronawirus. Choć dzisiaj pryma aprilis, to nasze informacje będą sprawdzone. Nie będzie w nich żartów, choć na koniec pojawi się wątek humorystyczny, o którym wspomniała przed chwilą Aleksandra. Ale zanim to, w międzyczasie jeszcze wysłuchamy, co mają do powiedzenia osoby ważne w państwie. Również przypomnimy poranną rozmowę, która dzisiaj odbyła się na naszej antenie z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem na koniec. W tej części, w której przeprowadzamy rozmowy, pojawi się nasz gość Bożena Pierzgalska z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z komentarzem do tego, co dzieje się w gospodarce, ale też w tym, w oświacie związanym właśnie z pandemią koronawirusa, jak sytuacja się obecnie kształtuje. Ale przejdźmy na początku do informacji najświeższych. Nie żyją dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. Są to 83-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie i 68-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach. Obaj mieli choroby współistniejące. W sumie z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 35 osób. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2347, poinformował informacyjną agencję radiową Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia.
Czyli od 4 marca do 1 kwietnia łącznie zachorowało z powodu zakażenia koronawirusem 2347 osób. Niestety 35 osób zmarło, głównie mówimy tutaj o osobach starszych, które miały szereg schorzeń, które dodatkowo nałożyły się na infekcję spowodowaną koronawirusem i niestety doprowadziły do śmierci pacjentów.
Wczoraj późnym wieczorem w szpitalu w Warszawie zmarł 37-letni mężczyzna. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział natomiast, że więcej zakażeń koronawirusem występuje w dużych aglomeracjach miejskich. W rozmowie z TVP Info wyjaśnił, że m.in. z tego powodu wprowadzono nowe obostrzenia.
Duże skupiska ludzkie generują łatwość zakażeń międzyludzkich, dlatego te obostrzenia, które wprowadziliśmy, także bardzo dotykają właśnie mieszkańców Polski, którzy mieszkają w dużych miastach, czyli piękna pogoda, parki, wypoczynek aktywny, więc niestety musieliśmy ten łańcuch epidemiologiczny tutaj przerwać.
Od dziś obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. liczby klientów w sklepach. W każdym sklepie, niezależnie od jego wielkości, może przebywać tylko 3 razy tylu klientów, ile jest kas. Na targowisku czy straganie też mogą być maksymalnie 3 osoby. W przypadku poczty limit został ograniczony do 2 osób na 1 okienko. Wprowadzono specjalne godziny zakupów dla seniorów. Choć osoby powyżej 65 roku życia mogą robić zakupy przez cały dzień, to 2 godziny od godziny 12 do od 10, przepraszam, do 12, od 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach są przeznaczone tylko dla seniorów. Zawieszona została działalność fryzjerów, kosmetyczek i salonów tatuażu. Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest niezbędnie i bezwzględnie wymaganym stanem zdrowia pacjenta. Zamknięte zostały też hotele, markety budowlane nie będą czynne w weekendy. Od dziś obowiązują także nowe ograniczenia dotyczące poruszania się w przestrzeni publicznej. Odległość między pieszymi ma być przynajmniej 2-metrowa. Dotyczy to także rodziny poza osobami opiekującymi się małymi dziećmi czy osobami niesamodzielnymi. Osoba niepełnoletnia bez rodzica nie może wyjść z domu. Niestosowanie się do zakazu grozi karą do 30 tysięcy złotych. Zakazane zostały także spacery na bulwarach i w parkach, które zostały zamknięte. Nieczynne będą też stacje rowerów miejskich. Rozszerzono także listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Teraz będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Gościem rozmowy punkt 9 dziś był Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, który podsumował przygotowanie służb na rozwój pandemii w naszym województwie oraz zaapelował o samodyscyplinę lubuszan.
Nie wiemy, jaka będzie skala jeszcze potrzeb, które są przed nami. Miejmy nadzieję, że będzie tak, jak przed chwilą mówiliśmy, że te przyrosty będą nie tak wielkie i pod kontrolą. Póki co mamy tą sytuację, że ten szpital jednoimienny w Gorzowie z 200 miejscami, przygotowany też z respiratorami, salą zabiegową, szpital w Zielonej Górze Uniwersytecki na oddziale zakaźnym i tych oddziałach, które zostały przygotowane dla pacjentów z podejrzeniem tej choroby, są odpowiednio zabezpieczone. Ten sprzęt dociera do tych szpitali. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające. Jeśli nie, to oczywiście jesteśmy przygotowani, aby ta liczba miejsc w szpitalach była powiększana. Głęboko wierzę, że tej potrzeby nie będzie, ale gdyby tak było, to wszystkie służby są przygotowane, aby te miejsca były zwiększane, aby tych łóżek, które będą ewentualnie potrzebne, było wystarczającej ilości. Myślę, że to zaangażowanie tych wszystkich, którzy odpowiadają za to przygotowanie, jest ogromne, wielkie, profesjonalne, odpowiedzialne i dzisiaj tylko prośba do wszystkich lubuszan, wielka prośba płynąca z całego serca, abyśmy naprawdę przestrzegali tych zasad. Wiem, że jest to trudne, wiem, że czasami ludzie są zmęczeni, że zbliżają się święta wielkanocne. One na pewno będą inne w tym roku. To będą święta, które będziemy spędzali naprawdę w gronie najbliższych osób w swoich domach. Będą inne, ale też musimy to zrozumieć, że to jest jedyny sposób, który wspólnie możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a to jest w tej chwili najważniejsze. To jest ponad wszystko i głęboko i proszę i wierzę, że lubuszanie to rozumieją i będziemy wspólnie w takim zwartym szeregu i poradzimy sobie z tą sytuacją, która w tej chwili taka jest, no jest trudna, no tak trzeba sobie powiedzieć.
Zmieńmy temat. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w TVP Info, że od dziś przedsiębiorcy mogą korzystać z większości rozwiązań antykryzysowych. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw określanych jako tarcza antykryzysowa. Piotr Miller powiedział, że przewidziane w ustawach wsparcie już jest dostępne.
Te środki finansowe, które są zapowiadane, które były zapowiadane w tarczy antykryzysowej, czyli m.in. 3-miesięczne zwolnienie ZUS-u oraz możliwość pozyskania środków finansowych na miejsca pracy, które są zagrożone w związku z kryzysem, czyli aż 40% opłacane z budżetu państwa. O te środki można już się ubiegać. Dzisiaj też zostanie uruchomiony specjalny portal internetowy w tym zakresie. Tam też pojawią się wnioski i będzie można zacząć je składać, tak aby jak najszybciej otrzymać pieniądze. Ale już teraz te osoby, które są uprawnione m.in. do zwolnienia z ZUS-u, po prostu składają wniosek i już tego ZUS-u nie muszą płacić przez najbliższe 3 miesiące.
Rząd szacuje, że wartość przyjętych dotąd rozwiązań wyniesie około 212 miliardów złotych. Piotr Miller powiedział, że ta kwota może zostać podwyższona.
Myślę, że to możemy mówić o kolejnych nawet być może dziesiątkach miliardów, które trzeba będzie dodatkowo skierować do gospodarki, czy to w środkach budżetowych bezpośrednio, czy w środkach płynnościowych, które też są możliwe do uruchomienia. Ale reagujemy krok za krokiem. To znaczy pamiętajmy o tym, że my nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza na przykład w połowie roku. Nikt tego w tej chwili nie wie, więc musimy też oprócz uruchomionych naprawdę gigantycznych środków na pomoc przedsiębiorstwom teraz, musimy zachować też minimalne chociaż rezerwy na to, żeby dodatkowy zastrzyk pieniędzy skierować później.
Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział natomiast dziś w programie Trzecim Polskiego Radia, że w najbliższych dniach zostanie przedstawiony kolejny projekt ustawy zawierający pomoc dla przedsiębiorców właśnie. A w marcu mieliśmy do czynienia z gwałtownym wyhamowaniem koniunktury w polskim przemyśle. Tak wynika z najnowszego odczytu wskaźnika PMI. W marcu wyniósł on niecałe 42,5 punktu, co oznacza, że jest to spadek o blisko 6 punktów względem lutego i najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego. Produkcja, nowe zamówienia oraz eksport spadły w najszybszym tempie od grudnia 2008 roku, co jest jednym ze skutków wybuchu pandemii koronawirusa. W marcu wielu producentów nie otrzymało nowych zleceń, a część firm wstrzymała produkcję z powodu braku surowców. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO BP, powiedział Polskiemu Radiu, że najnowszy odczyt wskaźnika PMI wskazuje na bardzo niekorzystną kondycję polskiego przemysłu.
to jest największe, najgłębsze osłabienie się tego wskaźnika w historii odczytów. Ten poziom, jaki odnotowaliśmy w marcu, był od kwietnia 2009 roku niższy i tak naprawdę niewiele tych miesięcy w historii od 1998 roku, kiedy te dane są publikowane, było niższych. Trzeba podkreślić, że to jest jakby wskaźnik obrazujący tylko część polskiej gospodarki, czyli przetwórstwo. Druga część, czyli usługi, mogła być przez kryzys w dużo większym stopniu dotknięta.
Natomiast główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski mówi, że w kolejnych miesiącach sytuacja w przemyśle może się pogarszać.
Myślę, że PMI będzie spadał, bo jeszcze mieliśmy marzec, niecały marzec był okresem lockdownu. Dopiero zaczynamy walkę z koronawirusem tak naprawdę. Generalnie jest przestój w przemyśle, przestój w zamówieniach, problemy z łańcuchem dostaw. Wszystkie aspekty od strony popytowej i od strony podażowej oczywiście spowodowały pogorszenie nastroju, pogorszenie aktywności gospodarczej.
Indeks PMI określa się na wynikach anonimowych ankiet przesyłanych przez menadżerów z różnych dziedzin gospodarki. Traktowany jest jako wyznacznik przyszłej sytuacji na rynku. Każdy odczyt powyższej 50 punktów oznacza prognozowaną poprawę nastroju w przemyśle. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu to sygnał, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia koniunktury i tak rzeczywiście to obecnie wygląda. I znów zmienimy temat na taki, który wydawałby się na pierwszy rzut oka w pewien sposób humorystyczny, ale dotyczy on spraw poważnych. Polacy, część z Polaków przebywa na kwarantannie. Jeden z mężczyzn pod Krakowem udawał swoją partnerkę w czasie kontroli kwarantanny. Parze odbywającej kwarantannę w jednym mieszkaniu w podkrakowskich Krzeszowicach grożą teraz za to surowe kary. Policjanci w czasie sprawdzania, czy para przebywa pod wskazanym adresem, nabrali podejrzeń, czy kobieta jest w domu. W oknie pokazał się tylko jej partner i tłumaczył, że kobieta śpi, a potem, że jest w łazience. Policjanci zażądali, aby w oknie pojawiła się także kobieta, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji.
W pewnym momencie zobaczyli czubek głowy w kapeluszu, ale nie mogli rozpoznać osoby, nabrali pewnych podejrzeń, poprosili, by przekazał kobiecie telefon, chcieli z nią porozmawiać, ale w słuchawce usłyszeli męski głos, który udawał kobiece brzmienie, więc policjanci zażądali, by obydwoje pokazali się w tym samym czasie w oknie. Wtedy mężczyznę poniosła jeszcze większa fantazja, bo ujrzeli go w oknie, a obok przytrzymywany przez niego kapelusz.
Okazało się, że kobiety nie ma w domu, bo wyszła na spacer z psem.
Po chwili została zlokalizowana przez policjantów, wróciła pod ten adres. Wobec niej skierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Złamanie zasad kwarantanny jest zagrożone grzywną. Sąd może nałożyć 5000 zł grzywny.
Policja rozważa, jakie konsekwencje powinien ponieść partner kobiety za wprowadzenie policjantów w błąd. Niech to będzie też przestroga dla innych, którym wydaje się, że mogą w jakiś sposób tutaj sprowadzić też, z jednej strony wyprowadzić w błąd policjantów, ale z drugiej strony wprowadzić zagrożenie na innych wokół nas. Teraz już przechodzimy do naszego gościa, a jest nim pani Bożena Pierzgalska z Nauczycielskiej Solidarności. Bardzo serdecznie witamy.
Witam państwa, witam pana redaktora.
I od razu pytanie o to, co dzieje się w Solidarności Nauczycielskiej w momencie, gdy jest ona w okresie, tak jak my wszyscy, okresie pandemii koronawirusa. Czy Solidarność na bieżąco pracuje, czy podlega swoistej związkowej kwarantannie?
No nie, pracujemy tak jak wszyscy, aczkolwiek jest to praca zdalna. Mamy telefony, mamy internet i w związku z powyższym możemy się tutaj kontaktować z naszymi członkami związku, ale nie tylko, bo również dzwonią do nas inne osoby. No oczywiście, że takie nasze działania, jak na przykład udział w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół, są zawieszone, czy kontakt, nasze wizyty w placówkach, w organach prowadzących, tego nie robimy, ale przy pomocy nośników oczywiście pracujemy.
Zapewne też spływają do Państwa informacje od nauczycieli i też rozmawiacie między sobą. Jak wygląda morale nauczycieli i sytuacja, bo część z nich musiała przestawić się na pracę zdalną, czyli ciągłej pracy, ale też jesteśmy w swego rodzaju zawieszeniu. Nie wiemy, kiedy uczniowie, nauczyciele wrócą do szkół. Jak to wygląda w głosie nauczycieli w tym momencie?
No cóż, nauczyciele są bardzo zajęci, bo tak jak pan powiedział, ta nauka zdalna to jest takie duże wyzwanie ze względu na to, że tak naprawdę szkoły nie były do tego przygotowane. To było coś, co miało dopiero nastąpić. Nauczyciele mieli być szkoleni, a więc pewne rzeczy zostały wyprzedzone i tutaj nauczyciele muszą się z tym zmierzyć, ale nie traktują tego jako jakiegoś wielkiego problemu, chociaż oczywiście ciągle coś się zawiesza, ciągle jest jakiś kłopot, który trzeba rozwiązać. W tej chwili mogę powiedzieć, że się troszeczkę sytuacja uspokoiła również dlatego, że na początku część organów prowadzących, no powiedziałabym tak kolokwialnie, rzuciła się na to, żeby zaoszczędzić na wynagrodzeniach nauczycieli, a więc już poszły informacje, że nie będą płacili za godziny ponadwymiarowe, nie będą płacili różnych dodatków i tak dalej. No ta sprawa po interwencji przewodniczącego Proksy i kilkakrotnych rozmowach z panem ministrem, gdzie ministerstwo zajęło już takie jednoznaczne stanowisko, ta sprawa się wyjaśniła. Chociaż są jeszcze miejsca, w których na przykład zastanawiają się nad tym, czy za te 3 czy 4 dni, które nas dzieliły od wydania rozporządzenia o realizacji podstawy programowej i takiej normalnej pracy, czy za te dni mają płacić wszystko, czy też może coś obciąć. No ale odpowiedź na to jest jedna. Drodzy Państwo, włodarze gmin, opamiętajcie się, to nie jest moment, żeby szukać takich oszczędności, przepisy są jednoznaczne. Ale muszę od razu powiedzieć, że nie są to zbyt częste przypadki.
No właśnie, zaciskanie pasa przez samorządowców i przez wszystkich tak właściwie, ponieważ to, co wspominałem wcześniej w czasie programu, prognozy dla polskiej gospodarki są, mało powiedzieć, mało optymistyczne, a wchodzimy w taki pesymizm z perspektywą jakiegoś kryzysu nieokreślonego i chyba ta niepewność jest dla nas wszystkich czymś, co powoduje największy strach o przyszłość. Czy tak też jest wśród grona nauczycieli, którzy nie wiedzą, co będzie dalej, a pracować przecież pracują, choć zapewne ten zakres pracy nie jest taki sam jak w szkołach. Jak to wygląda właśnie to zdalne nauczanie? Czy to jest jeden do jednego?
Ta praca jest inna, to trzeba inaczej zorganizować, trzeba inaczej kontaktować się z uczniami, ale jeśli chodzi o czas, który nauczyciele na to poświęcają, to z tego, co wiem, co słyszę od osób, z którymi się kontaktuję, jest jeszcze większy. Do tego oczywiście ogromne napięcie związane z robieniem czegoś, co jest nowe, co tak naprawdę jest sporym wyzwaniem. No i tutaj też zdarzają się na przykład dyrektorzy, którzy nagle popadli w jakieś szaleństwo rozliczania, nagle pojawiły się jakieś dziwne druki, na których nauczyciele mają praktycznie każdą minutę rozliczać swojej pracy, bo dyrektorzy nagle chcą wiedzieć, czy na pewno siedzą przy tym komputerze przez 40 godzin tygodniowo. No jest to kompletna bzdura. W tej chwili, nawet zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy mają obowiązek wspierać nauczycieli tam, gdzie spotykają się z problemami, no bo wiadomo, że na przykład są takie miejsca, gdzie internet jest albo słaby, albo jakie są z nim inne problemy. W związku z tym tutaj są dyrektorzy, którzy poszukują takich sposobów, jak tego nauczyciela, na przykład jego sprzęt dofinansować, jak mu pomóc, żeby mógł tę pracę wykonywać, a są tacy, którzy skupiają się na tym, żeby rozliczać każdą minutę, co oczywiście powoduje, że nauczyciel zamiast zająć się tym poważnym problemem, no musi tutaj jeszcze wypisywać jakieś elaboraty i rozliczać się z każdej minuty, więc no, też można powiedzieć, że tu się nasuwa taka myśl, opamiętajcie się, no naprawdę trzeba znać miarę, trzeba umieć wyważyć priorytety. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby uczniowie no, w maksymalny sposób mogli otrzymać tę wiedzę i żeby nie było sytuacji, w której na koniec roku ta podstawa programowa nie zostanie zrealizowana. Trzeba tych nauczycieli no, jak najbardziej wspierać.
Teraz chciałem panią trochę szerzej porozmawiać o gospodarce, pracodawcach, związkowcach, pracownikach, bo ten kryzys będzie przekładał się właściwie na wszystkich nas. Większość z nas też jest pracownikami jakichś firm, miejsc pracy. To, że gospodarka nie będzie produkować, to znaczy, że nie będzie potrzebować też rąk do pracy. I tutaj pytanie o miejsca pracy, o zakłady pracy, o przedsiębiorców i ustawę antykryzysową. Solidarność pozytywnie ocenia tarczę i jak mówił chociażby przewodniczący Solidarności, ta tarcza może jedynie złagodzić skutki tragedii, jeśli chodzi o gospodarkę, ale z drugiej strony cieszy się, że ta ustawa nie jest podobna do tej, która miała być wprowadzana w 2009 roku i miała chronić przede wszystkim pracodawców. Pytanie teraz właśnie chyba w tym momencie widać, jak związki zawodowe są potrzebne, bo tam gdzie są, a gdzie związkowców na przykład nie ma, zakłady mają dużą większą dowolność w tym, w jaki sposób będą sobie radzić, chociażby przez redukcję zatrudnienia.
No tak, jest u niektórych taka pokusa, żeby wykorzystać ten moment, patrząc w przyszłość, kiedy już nie będzie tej epidemii, i to wykorzystać w sposób, powiedziałabym, tak niegodziwy, dlatego że wykorzystują ten moment po to, żeby obniżyć wynagrodzenia, zawrzeć z pracownikami nowe umowy o pracę, po to, żeby tak naprawdę wtedy, kiedy już ten koronawirus jakoś ustąpi, żeby rozpoczynać praktycznie od nowa i żeby tutaj na tym zyskać. No jest to bardzo krótkowzroczne, bo po pierwsze, przed koronawirusem pracowników już brakowało. Stawianie ludzi w takiej sytuacji, że proponuje im się po prostu bez żadnego gadania, no tak jak dzisiaj otrzymaliśmy informację na przykład z Jasienia, że obniżono wynagrodzenia bez obniżania czasu pracy. A więc no, pracownicy są stawiani jakby przed takim dylematem, albo zupełnie stracę pracę, albo zgodzę się na wszystko, na przykład na wynagrodzenie minimalne.
Prawda? Ale może być też tak, że pracownicy faktycznie zgodziliby się, gdyby się z nimi dialog podjęło. Nie sądzi pani,
pracownicy, że... No właśnie, to jest
żeby uratować firmę.
Tam, gdzie są organizacje Solidarności, albo już odbywają się negocjacje, albo za chwilę mamy informację, że do tych negocjacji pracodawcy przystąpią. I to jest praktyka od wielu, wielu lat tak naprawdę stosowana. pracownicy wiedzą doskonale, że to jest ich miejsce pracy i na pewno nie robią niczego, co by to miejsce pracy miało zniszczyć. Ale kiedy następuje taki moment, to i pracodawca, i pracownik ponoszą pewne konsekwencje. To nie jest moment na to, żeby szukać, w jaki sposób jeszcze można zarobić na tej tragedii, która nam się zdarzyła. Więc wtedy, tam, gdzie siadają pracownicy z pracodawcami do rozmów, naprawdę można wypracować po pierwsze to, jakie są możliwości dzisiaj takie wprowadzenia sytuacji, która no może będzie dla nas uciążliwa, ale ona będzie dawała pewne perspektywy, jak będziemy z tego wychodzić, jak będziemy dochodzić do tego stanu, który był przed tą pandemią. A więc pewne kroki, które również pracowników uspokajają. No, tam, gdzie nie ma związków zawodowych, no to mamy właśnie takie sytuacje, gdzie pracodawca przychodzi i mówi, albo się zgadzasz, albo po prostu cię jutro nie ma. I no, mieliśmy też taką sytuację, gdzie z jednego zakładu pracy, tam, gdzie nie było Solidarności, zwrócili się pracownicy, ale za chwilę okazało się, że jest już za późno, dlatego że pracodawca po prostu jednego po drugim pojedynczo wzywał i dawał nowe warunki, albo podpisujesz, albo cię nie ma. Więc dzisiaj praktycznie no, w wielu sferach widzimy, że jest to też pewien test. My testujemy nasz sposób funkcjonowania. Jest to dla nas jako całego społeczeństwa pewien test, ale też doskonale widać, że tam, gdzie są organizacje Solidarności, naprawdę można się porozumieć i ludzie są spokojniejsi. Tam, gdzie nie ma, naprawdę bywa czasami no, niedobrze i no pewnie tam ten problem, jakim będzie znowu dochodzenie do takich godnych płac, będzie narastał i czasami będą to takie zarzewia konfliktu bardzo silnego. Dzisiaj się pracodawcy wydaje, że przechytrzył pracowników, a za chwilę okaże się, że będzie miał poważne problemy.
I abyśmy wszyscy ten test i egzamin zdali pozytywnie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Moim Państwa
dziękuję
gościem
bardzo.
Była Bożena Pierzgalska z Solidarności Nauczycielskiej. Do usłyszenia. A ja już dziękuję za dzisiejszy program. Hashtag koronawirus codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30 na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie już na jutrzejsze wydanie magazynu Hashtag koronawirus. Do usłyszenia, mówi Łukasz Brodzik.
Hashtag koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.